Na pewno znasz takie nazwy produktów jak Pampers, Ariel, Fairy, Lenore, Always, Head & Shoulders, Pantene Pro-V, Ambipur, Panproper, Brown, Gillette, Blendamed, Oral-B czy Old Spice. Ale niekoniecznie musiałeś wiedzieć o tym, że za nimi stoi jeden potężny moloch, nie firma. Procter & Gamble Company mają logo przedstawiające litery P oraz G. Czym jest, jaką ma historię, czyli jakim cudem stworzył się taki moloch na naszej planecie? Dlaczego zaliczyli legendarną wtopę z pastą do zębów? Na ile jest firma kontrowersyjna i jak się ma firma do naszej ojczyzny, mlekiem i miodem płynącej? Prosto z mostu zapraszam do Procter & Gamble. To amerykańska grupa kapitałowa. Kosmetyki to jej drugie imię, a środki higieny osobistej to trzecie. Warta jest ponad 63 miliardów dolarów. Nie dziwi zatem, że jest jedną z najpotężniejszych przedsiębiorstw, jaki ten świat widział. Zatrudniali blisko 200 tysięcy pracowników, ale w dobie kryzysu światowej gospodarki trudno oszacować na bieżąco dane. To przedsiębiorstwo to innymi słowy 40 kategorii produktów. Funkcjonują w ponad 180 krajach świata. A pomyśleć, że Greenpeace swoich biur na świecie ma zaledwie w 50 krajach. Procter & Gamble ma nawet więcej fabryk, bo o 10 więcej. Miliardowych marek mają o 9 więcej niż wymieniłem na początku, bo łącznie 23. A każda miliardowa marka z osobna zarabia właśnie ponad miliard dolarów. Różnorodnych marek mają ponad 300. A żeby przybliżyć skalę tego, jakim jest molochem, to rocznie potrafią na badania nad nowymi produktami i rozwojem poszczególnych artykułów wydać ponad miliard dolarów. A wszystko się zaczęło Polakom niewiele mówiącym Cincinnati w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1837 roku dwóch panów postanowiło połączyć siły. William Procter wytwarzał świece, zaś James Gamble produkował mydło. Tę drobną działalność produkcyjną założyli z początkowym kapitałem na poziomie 7000 dolarów. A co produkowali z początku? Tak jest, świece woskowe i rzecz jasna mydło. 42 lata później James Gamble tworzy po raz pierwszy białe mydło. Jako jedni z pierwszych ustanawiają 8 lat później, że pracownicy mogą otrzymywać akcje firmy. Niemal 50 lat później, w 1933, czyli kiedy Hitler został kanclerzem Niemiec, Procter & Gamble rozpoczyna zmasowaną kampanię reklamową, której głównym celem jest promowanie mydła. Rzecz się dzieje podczas nadawania seriali emitowanych w radiu. Z czasem przechodzi to i na seriale emitowane w telewizji, stąd ich potoczna nazwa oper mydlanych. Po wojnie w 1954 roku ekspansja firmy powoduje, że otwiera się pierwsza placówka europejska we Francji. Ale to rok później dochodzi do prawdziwego przełomu w działaniach firmy, ponieważ rok 1955 przyniósł wprowadzenie przez nich na rynek pasty do zębów z fluorem, co spowodowało, że podniesiono znacznie skuteczność pasty w zwalczaniu próchnicy. Zresztą obiecywałem wtopę związaną właśnie z pastą do zębów, ale to za chwilę. Początek lat 60. to kolejna epokowa zmiana. Rynek zatrząsnął się, kiedy firma wprowadziła pierwsze i jedyne w swoim rodzaju pieluszki jednorazowego użytku. Pampersy wyparły dotąd używane pieluszki tetrowe, a Pampers stał się synonimem pieluszki jednorazowej. Ćwierć wieku później, w 1986 roku, pojawia się kolejna nowość. Połączenie szamponu i odżywki w jednym oznaczało nową erę pielęgnacji włosów. Czy coś przełomowego i epokowego pojawiło się od 1986 roku? Tu można by polemizować, natomiast pora przejść do obiecanej wtopy związanej z pastą do zębów. Jakby się zastanowić, to każdy potrzebuje pasty do zębów i przed nią się raczej nie ucieknie, niezależnie od tego, jak długo byś się od tego wykręcał po powrocie z przedszkola. Pasta ma czyścić zęby, dbać o dziąsła, walczyć bohatersko z próchnicą, dać użytkownikowi bonus w postaci świeżego oddechu, no i przydałoby się, żeby wybielała zęby. Która pasta tak nie ma obecnie? Tylko, że te cechy nie determinują jedynie, czy dany produkt odniesie sukces. I o tym właśnie boleśnie miała się przekonać firma Procter & Gamble. Tak jak wspominałem, początek lat 60. XX wieku to era dominacji firmy. Pasta Crest z fluorem rozchodziła się jak ciepłe bułeczki. Popisano się genialną kampanią marketingową. Wykreowano potrzebę rynkową. Koronkowa akcja, pełną gębą. I tak zdominowali rynek na 30 lat. Ale przez ten czas nie próżnowali. Wspominałem wcześniej, że przedsiębiorstwo wydaje majątek na badania. Tak też jest od zawsze. Zatem ustalili m.in., że to nieprawda, co powtarzają niektórzy dentyści, że oprócz pasty z fluorem warto oczyścić też zęby raz na jakiś czas sodą. Badania Procter & Gamble przyczyniły się do obalenia tego mitu, ale troszkę im się to zdarzyło za późno. Dopiero po tym, jak pod koniec lat 80. XX wieku przebojem 10% rynku wyrwała marka Arm & Hammer, która głośno i z dumą obwieszczała, że ich pasta z sodą robi co trzeba. Nieporozumienie z sodą sprostowano, natomiast straty już były. Procter & Gamble nie zdawało sobie sprawy z tego, że skupianie się wyłącznie na podstawach pasty, na jej badaniach, że na dłuższą metę to nie jest droga do utrzymania pozycji tego jednego, jedynego. Kolejny cios przyszedł z początkiem lat 90. Konkurencja rzuciła na rynek wybielającą pastę, by następnie przejść do past wielosmakowych. Zamiast podłapać nowe trendy, Procter & Gamble robiło swoje. Wystrzeliło z kampanią, która miała im umocnić pozycję. Niestety się przeliczyli. Firma postawiła na leczenie dziąseł. Niestety mniejszym zainteresowaniem się to cieszyło. Ogrom ludzi było zainteresowanych wybieleniem sobie zębów. Kolejny cios wyprowadził Colgate. Wprowadził rewolucyjnie triclosan, który, jak producent zapewniał, ma właściwości antybakteryjne. Czy Procter & Gamble otworzyło i tym razem oczy i weszło na rynek z pastą do zębów, który miał triclosan? Otóż nie, ponieważ firma szła w zaparte, że triclosan nie ma żadnych takich właściwości. Skupiono się jedynie na działaniach terapeutycznych. Procter & Gamble stanowczo odrzucał bawienie się w dodawanie niewiele znaczących składników. Co ciekawe, firma na długo przed Colgate opracowała własną formułę pasty dokładnie na takiej samej zasadzie, ale jej nie ruszyli, bo uważali, że to nonsens, żeby wpychać ludziom do rąk formuły, które niewiele zmieniają w tym, jak można dbać o swoje zęby. Jak pokazuje życie, praktyczność niektórych rozwiązań ugina się pod naporem zaspokojenia potrzeby, o której człowiek wcześniej nawet nie myślał. Obecnie najtęższe umysły nie zastanawiają się, jak wepchnąć komuś towar do rąk. Te umysły tego nie robią, bo są zajęte czym innym. Ich umysły obmyślają kolejne strategie, mające na celu wykreowanie przekonujących sytuacji, dzięki którym pojawia się dotąd niepoznana potrzeba. A środkiem na załatwienie tej potrzeby jest właśnie ten produkt. Instynkt samozachowawczy Procter & Gamble, by to łagodnie ująć, nie działał na ich korzyść. Nauką tej firmy, która powinna stanowić naukę dla każdej firmy, to powiedzmy, żeby nie rozwodzić się niepotrzebnie za długo, bo materiał i tak wychodzi długi. A zapewne Państwo już ziemniaki się ugotowały i wołają już tam na obiad. Więc żeby się nie rozgadywać, nauką biznesową jest fakt, że należy na bieżąco kwestionować strategię rozwojową, marketingową firmy. Jak się jest liderem, czy się nie jest liderem, zawsze należy kwestionować swoje podejście do rozwoju, bo może się okazać, że zapatrzenie się we własne ego może wywołać falę niezadowolenia klienteli. Falę, którą trudno będzie powstrzymać i która będzie za sobą ciągnęła kolejne fale, jeszcze gorsze. Rzecz jasna, jak to w przypadku takich firm molochów bywa, nie sposób jest ustrzec się przed falami krytyki. W latach 90. XX wieku zebrali całkiem bolesne razy za testowanie swoich kosmetyków na zwierzętach. Nieciekawie było również w latach 80. Wówczas logo firmy przedstawiało mężczyznę zapatrzonego w księżyc, a wokoło rozlokowano 13 gwiazd. Niby nic, prawda? Ale efekt molocha się pojawił. Efekt sam tak nazwałem, a rzecz wynika, jak ja wiem, z obserwacji czy logiki, że przy szeroko zakrojonych działaniach szanse na trafienie na oszołoma rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu rozrostu wpływów danego przedsiębiorstwa. Zatem przy takim molochu, jakim jest Procter & Gamble, logicznym zatem jest, że rzesza oszołomów chcących głosić coś irracjonalnego również rośnie. Mężczyzna zapatrzony w księżyc, otoczony 13 gwiazdami, to rzecz jasna, satanistyczna reprezentacja cytatu biblijnego dotyczącego nadchodzącej apokalipsy. I tu warto powiedzieć, jaką potężną siłą jest sugestia. Przez to, że firma była zmuszona nawet niejednokrotnie iść do sądu w obronie przed tymi kretyńskimi zarzutami, to wiara ludzi w prawdziwość zarzutów rosła równie proporcjonalnie do ilości spraw sądowych, jakie firma wygrywała. W końcu doszli do wniosku, że aby zyskać ten upragniony, święty spokój, trzeba po prostu zmienić logo. Stąd P&G. A do naszego kraju firma trafiła w 1991 roku. Koncern w inwestycje włożył już ponad 4 miliardy złotych, pojawiło się około 4 tysięcy miejsc pracy. Nie ma raczej gospodarstwa domowego w Polsce, które by nie miało czegoś, co należy do Procter & Gamble, choć według ich danych nieco ponad 90% gospodarstw jednak coś tam ma. Jest u nas ponad 25 marek, a ich wariantów łącznie jest ponad 1000. W naszym kraju już od dawna prowadzone są ich fabryki, które mają status zero odpadów, czyli że zero odpadów produkcyjnych trafia na wysypiska. Dzięki bardzo za wysłuchanie, obejrzenie, mam nadzieję, że się materiał podobał. Jak tak, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. Dziękuję też bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. My się widzimy i słyszymy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zrobi sobie tajemną miksturę, która składa się z Ariela, Fairy, Lenore, Head & Shoulders, Pantene Pro-V, Ambipur, Pana Propera i Blendament Oral-B czy Old Spice. To wszystko wlewamy do Pampersa, owijamy to z kolei następnie w Always'y, potem potraktujemy to Gillette'em i tyle. Eksperymentu na dzisiaj. Procter & Gamble. Dziękuję serdecznie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.